między niebem a ziemią.
Zaledwie kilka godzin temu zakończyło się 27. spotkanie młodych na polach lidnickich. My również byliśmy tam z mikrofonem i już za chwilę świeża relacja naszego reportera. W programie także spotkanie ze świecką misjonarką, z którą przy okazji jej wizyty w Poznaniu rozmawialiśmy o pracy misyjnej w dalekiej Etiopii. Będzie również o bardzo trudnej, choć wcale nie niemożliwej, sztuce przebaczania. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Już po raz 27 uczestnicy ogólnopolskiego spotkania młodych Lednica 2000 wybrali Chrystusa, przechodząc symbolicznie przez bramę Rybę. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem Idź za barankiem. Obserwował je Rafał Muniak.
Jestem twój!
Amen!
Jestem twój!
Amen!
Jestem twój!
Amen!
Lednica jest punktem zapalnym, gdzie mogą potem ci ludzie wrócić do swoich miejsc, do środowisk i rozwijać swoją wiarę tam, gdzie są. Ale to jest taki dobry start.
Tegoroczny 27 już apel trzeciego tysiąclecia pokazał, że te spotkania nad Lednicą, zainaugurowane w 1997 roku przez świętej pamięci ojca Jana Górę, nadal są bardzo potrzebne.
To jest z pewnością największe spotkanie młodych w Polsce.
Dodaje duszpasterka spotkania siostra Lucja Rado.
Ono gromadzi ludzi z różnych parafii, z różnych miejsc. Młodzi ludzie widzą, że wiara może być żywa, że oni widzą też swoich rówieśników, którzy też się przyznają do tej wiary, skoro tutaj przyjechali. Kapłani zawiązują też taką wspólnotkę. Po takim spotkaniu jakby te relacje ich są bliższe.
A młodzi ludzie z całej Polski chętnie w nich uczestniczą.
Ja przyjechałam, bo dla mnie jest to miejsce ważne. Ja traktuję to jak drugi dom.
Który raz na Lednicy jesteś?
Ja od 2018, więc to będzie moje szóste chyba, jak dobrze liczę, spotkanie, ale też w trakcie roku od 2021 przyjeżdżam na wolontariat.
Dlaczego jako drugi dom traktujesz to miejsce?
Dla mnie to miejsce jest bardzo ważne, traktuję go jak drugi dom, ponieważ czuję tutaj spokój, radość, można też odetchnąć chwilę od tego zgiełku codziennego miasta. Ruch lednicki Gdynia.
Nie, no to tak. Kawał drogi.
3,5 godziny tylko pociągiem.
Łukasz, no właśnie powiedz, który raz jesteś na Lednicy już?
6., 7.
Dlaczego? Powiedz, po co tu przyjeżdżasz? Co ci to daje?
Ten klimat tutaj jest prześwietny. Cisza, spokój, jeziorko, pola, ta msza święta, ta adoracja, po prostu coś prześwietnego.
Ojciec Tomasz Nowak, dominikanin, duszpasterz 27. spotkania młodzieży nad Lednicą. Idź za barankiem to jest hasło tegorocznej Lednicy. Ale treścią tego spotkania jest Eucharystia. W różnych odsłonach chcemy pokazywać młodzieży, że to jest tak ważne, że się w ogóle spotykamy, że to jest takie zwołanie młodzieży i to jest ważne w Eucharystii, że sam Pan Bóg nas zwołuje, potem, że jakoś się poznajemy, że jakoś dzielimy się też i chlebem, i naszym życiem, a dopiero potem On ukazuje siebie w Eucharystii i przeżywamy wtedy wspólną mszę świętą, a potem najważniejszy moment chyba, tak mówi przynajmniej młodzież, na tym spotkaniu, czyli adorację w ciszy.
Jak ojciec uważa, jakie jest znaczenie w ogóle takich spotkań dla młodzieży, dla Kościoła w Polsce?
Wydaje mi się bardzo ważne, dlatego że słyszę też takie głosy, może od tego zacznę, że o, to jest tylko taki fajerwerk. Ale myślę, że jesteśmy od wielu, wielu lat już, czy dziesięcioleciu można powiedzieć, świadkami fajerwerków, choćby w postaci pielgrzymek Jana Pawła II i sami wiemy, ile nam to dało. Wydaje się fajerwerk, ale to no, jest znaczące. No, my tu na Lednicy budujemy na jeden dzień duże miasto, można tak powiedzieć. I tutaj młodzież wtedy się gromadzi. No i to doświadczenie, które tutaj mają i z Panem Bogiem, to jest raz, bo bardzo dużo mówią o spotkaniu z Panem Bogiem, na polach spowiedzi na przykład, czy rozmów. Ale też zawiązywanie przyjaźni to jest tak ważne.
No widać, że tutaj na Lednicy, że jednak trochę tych katolików młodych jeszcze zostało w Polsce, mimo tego kryzysu wiary, o którym się tak mówi?
No mówi się o kryzysie wiary, można powiedzieć, zawsze jest kryzys. Ja nie chcę tego lekceważyć, ale tak jak obserwuję też jako kaznodzieja wędrowny jeżdżąc po Polsce, jednocześnie kilka procesów się dokonuje. Jest też proces oczywiście sekularyzacji, ale też widzę, że jest proces pogłębiania wiary. Ostatnio sobie choćby na takich spotkaniach rodzin w Śremie uświadomiliśmy, że owszem, wydaje się, że aha, rzeczywiście ludzie odchodzą od kościoła, tylko że dlaczego na 2 lata do przodu wszystkie ośrodki rekolekcyjne wokół Poznania nie ma już tam miejsca. Więc wydaje się, że ludzi może wierzących jest coraz mniej, ale coraz głębiej wierzących, coraz bardziej zaangażowanych. No i też tak myślę o młodzieży, że to tak może być. W tym roku mamy formy warsztatowe, czy właśnie pole rozmów, to jest całkiem nowa rzecz, gdzieś podpatrzona u braci w Teze trochę.
Właśnie w tym roku wyjątkowo dwoje prowadzących to spotkanie. Kto jest bardziej ojcem górą? Ojciec czy siostra?
Nie ma drugiego ojca góry. Tak nieśmiało może wchodzimy trochę w jego ślady, ale no, kochamy ojca Jana, jemu zawdzięczamy w ogóle to miejsce, ten pomysł. Cieszę się, że z siostrą Lucją to robimy.
Dla młodzieży w kościele jest duża potrzeba wspólnego spotkania się twarzą w twarz, mówi proboszcz z Warmii ksiądz Tomasz Kociński.
To, czego brakuje dzisiaj w takim tym świecie codzienności, ja pracuję też w szkole, więc mam ten kontakt z młodzieżą, tylko to, czego brakuje dzisiaj, to jest właśnie relacja. Zauważmy, że dzieci zamykają się w swoim świecie wirtualnym. Młodzież szuka daj mi lajka, tak? Żeby zaistnieć tylko w przestrzeni zupełnie wirtualnej. Natomiast nie ma tej relacji. Nie ma relacji w domu, nie ma relacji wśród dzieci i młodzieży. A to miejsce uczy też relacji. I to jest dzisiaj bardzo potrzebne, bo to, że no niestety statystyki o tym mówią, że jest tak wiele prób samobójczych czy samobójstw wśród dzieci i młodzieży, to wynika, tak mi się wydaje, głównie z tego, że nie ma relacji, nie ma relacji w domu, nie rozmawiają dzieci z rodzicami, a tu jest to miejsce, kiedy nawet spotykamy się na ISL-u. Te relacje przekładają się później, że kiedy ktoś ma problem, może zawsze zadzwonić, wie, że jest taka możliwość.
Można też zobaczyć taki radosny kościół.
No właśnie, ja tak obserwuję młodych, bo też byłam od takiej strony może nie prowadzącej, tylko stojącej tam na polach. Oni bardzo potrzebują takiej spowiedzi, która nie jest może taka formalna, jak często idziemy do kościoła, jest konfesjonał. Dla nich to jest jakaś bariera. A tutaj widzą księdza, który jest młody, jest fajny, można sobie z nim usiąść i tak od serca powiedzieć to, co im tam w duszy gra. Więc to wiem, że sobie bardzo cenią. Poza tym właśnie śpiew, taniec, muzyka, relacja. To jest to, co młodzi kochają i czego potrzebują na tym etapie wieku.
Ile razy mam przebaczać? Zapytał kiedyś Chrystusa święty Piotr. A w odpowiedzi usłyszał, że może nie wystarczyć nawet i 77 razy. Wybaczanie krzywdy to ogromna sztuka, której jednak warto się nauczyć dla swojego własnego dobra. Przekonuje psycholog dr Anna Słysz, z którą rozmawiała Sandra Soluk.
Co się dzieje z nami, jako ludźmi, z naszym sercem, kiedy nie przebaczamy drugiemu człowiekowi?
Kiedy nie przebaczamy, to pojawia się mnóstwo emocji. To oczywiście u różnych osób będą różne emocje, ale może to być dużo złości, wręcz czasem nienawiści, ale też żalu, smutku. Często to jest mieszanka bardzo różnych emocji i co ważne, no, temu towarzyszą takie nawracające myśli dotyczące tamtej sytuacji, dotyczące krzywdy, dotyczące też winowajcy, osoby, która skrzywdziła. Także można by powiedzieć, że psychologicznie to jest bardzo trudna sytuacja dla człowieka.
Czyli najpierw pojawia się złość, bo ktoś nam wyrządził krzywdę, a później pojawia się jej jeszcze więcej w wyniku tego, że nie przebaczyliśmy temu komuś.
Tak, dokładnie. Wtedy może dochodzi do takiego błędnego koła, że w momencie, kiedy nie ma tego przebaczenia, czy też w jakimś stopniu można powiedzieć odpuszczenia tego, puszczenia też tego, co się zadziało, czy pogodzenia się z tą sytuacją, która jednak miała miejsce w przeszłości, więc już nie da się praktycznie cofnąć czasu ani nic z tym zrobić, to mogą pojawiać się właśnie nawracające myśli i te emocje mogą jeszcze bardziej się nasilać. Także rzeczywiście jest taka niestety tendencja, że one mogą wracać i wcale z czasem nie następuje taki, no można powiedzieć, spadek czy wyciszenie tych emocji.
A z Pani doświadczenia zdajemy sobie sprawę z tego, że ta złość w nas jest?
Najczęściej zdajemy sobie z tego sprawę, ale może się też zdarzyć tak, że ona gdzieś tam jest na przykład pod smutkiem. Może być tak, że ktoś potrafi dopuścić do siebie na przykład smutek czy żal, ale nie za bardzo chce dopuścić złości, albo odwrotnie. Ale najczęściej rzeczywiście tak jest, że ludzie zdają sobie z tego sprawę, że te emocje są w nich.
Skoro zdajemy sobie sprawę, to dlaczego tak trudno czasami jest nam odpuścić komuś?
Myślę, że mogą tutaj pokutować też takie różne skojarzenia, czy wręcz mity związane z przebaczaniem, bo czasami jest tak, że ludziom się wydaje, że przebaczyć to na przykład oznacza zapomnieć. to na przykład oznacza usprawiedliwić tę osobę. A to tak wcale nie jest. Czyli w tym procesie przebaczania w gruncie rzeczy wcale nie zapominamy. Wręcz można by powiedzieć, że jakoś konfrontujemy się z tą prawdą tego, co się wcześniej zdarzyło. I równocześnie też może tak być, że no uznajemy, że należy się jakaś sprawiedliwość w związku z tym, że zostaliśmy skrzywdzeni. Także to wcale nie oznacza usprawiedliwienia tej osoby.
Pani się tym zajmuje zawodowo jako psycholog, jako psychoterapeuta, ale też jako autorka warsztatów o przebaczaniu właśnie. Czy to jest też praca nad samym sobą? Jakieś są kroki, etapy? Jak to wygląda?
Tak, jest taki podręcznik, z którego korzystam, autorstwa Everetta Everdingtona, który przygotował, opracował bardzo szczegółowo te kroki i te kroki to jest akurat tam rozpisane na 12 lekcji. Każdy wybiera sobie taką jedną sytuację. To nie jest tak, że wybaczamy wszystkie różne urazy naraz. Następnie jest takie przybliżenie się do decyzji o przebaczaniu. Poszukanie własnych motywów, bo też w ramach tych warsztatów ważne jest takie pokazanie ludziom, jakie mogą być korzyści z przebaczania. I wówczas, kiedy ktoś podejmie taką decyzję o przebaczaniu, mogą za tym iść powoli też stopniowo emocje. No i są na to też przygotowane takie specjalne ćwiczenia, które mają te emocje jakoś właśnie dopuścić, w pewnym sensie domknąć też to, co się zadziało. Także jest to proces rozłożony na kilka etapów.
Są jakieś warunki, które muszą zostać spełnione, powiedzmy sobie, przez tego winnego, żeby można było przebaczyć?
Nie, właśnie na szczęście, bym powiedziała, tak nie jest. To znaczy, cały proces przebaczania odbywa się wewnętrznie. Wiadomo, że łatwiej jest przebaczyć, kiedy na przykład widzimy, że ta osoba, która skrzywdziła, jakoś uzna, to przeprosi, to wiadomo, że to jakoś możemy powiedzieć, że ułatwia ten proces, ale kiedy tak nie jest, to i tak może dojść do przebaczenia, chociaż można by powiedzieć, że nie dochodzi wtedy do tak zwanego pojednania, bo to też są dwa różne procesy.
A czy problemem może być też wybaczanie zbyt szybko?
Tak, zdecydowanie. Myślę, że właśnie wtedy, kiedy pojawiają się takie myśli, że trzeba wybaczyć, że wypada wybaczyć z różnych powodów, jest takie ryzyko, że nie przeżyje się jakoś dogłębnie tego, co się zdarzyło, że właśnie te emocje nie dojdą do głosu i one gdzieś tam będą schowane. To może być takie nawet wręcz bym powiedziała pozorne wybaczanie. Pozorne wybaczenie jest też wtedy, kiedy powiemy sobie na przykład, że właściwie to nic się nie stało. To nie jest proces, który powinien zachodzić jakoś szybko.
Czyli wybacza się dla samego siebie.
Tak. Tak można by powiedzieć. Myślę, że to jest też sedno. Mi tutaj przychodzi na myśl taka metafora, która też się pojawia w tym podręczniku, że w momencie, kiedy nie przebaczamy, kiedy jest w nas jakaś taka uraza głęboka, to wygląda to tak, jakbyśmy wypili truciznę i czekali, aż stanie się coś tej drugiej osobie. Czyli nam to szkodzi w gruncie rzeczy. No i uświadomienie sobie tego, że tak naprawdę dostarczamy sobie trucizny takiej metaforycznie nie wybaczając, pomaga też podejmować właśnie taką decyzję.
Ma męża Etiopczyka, jest matką i jednocześnie świecką misjonarką w Afryce. Magdalena Soboka na chwilę odwiedziła Poznań, by opowiedzieć, jak pomaga dzieciom ulicy z Etiopii. My także możemy pomóc w tym dziele. Z misjonarką oraz z Wojciechem Ziębą z Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri spotkał się Jacek Butlewski.
Jestem osobą świecką, mam męża i dwie córeczki. No mój mąż jest Etiopczykiem, więc on też bardzo mi pomaga w tej pracy, w koordynowaniu wszystkiego, no bo zadań jest bardzo dużo, problemów też jest bardzo dużo z pracownikami, ze wszystkim, więc działamy razem jako rodzina. Pracuję z dziećmi ulicy. Jest to coś, co zaczęłam praktycznie od początku. Czułam takie Boże wezwanie, żeby pomagać dzieciom ulicy. Założyłam fundację w Polsce, wyjechałam do Etiopii i tam po prostu zaczęłam zbierać dzieci krążące gdzieś po ulicach, które są głodne, które nie mają nikogo, kto by się nimi zajął. Zaczęłam po prostu bawić się z nimi, edukować je, no i ostatecznie pomagać w różny sposób. Zawsze najtrudniejszą stroną są te rodziny, bo rodzina nie zawsze współpracuje tak, jak powinna. Nie zawsze chce pomóc, nie zawsze chce się dzieckiem zająć. To jest jedno z takich większych wyzwań. No i też oczywiście problemy, które się pojawiają w samym ośrodku. No bo dzieci, które nie były prawidłowo wychowane, też stwarzają różne problemy. Czasem chcemy im pomóc, a one nie za bardzo chcą nas słuchać. My mieszkamy i pracujemy w Ałasie. Jest to dosyć duże miasto w Etiopii, położone na południu, więc dzieci pochodzą też nie tylko z samego miasta, ale też gdzieś tam z wiosek się zbierają, przychodzą na ulicę.
Jak możemy pomóc w takiej codziennej działalności, w takim codziennym funkcjonowaniu?
Możliwości są przeróżne, poczynając od modlitwy, poprzez wsparcie finansowe, aż po osobiste zaangażowanie w organizowanie takiej pomocy. Dla każdego, kto tylko ma otwarte serce i wrażliwe sumienie, tych możliwości dostarczamy wiele. Fundacja Adopcji Serca, która działa w Poznaniu, wspiera właśnie ośrodek dla dzieci ulicy w Ałasie, w Etiopii. Sfinansowaliśmy tam na przykład opłaty szkolne dla dzieci, wyprawki szkolne. No i na bieżąco finansujemy też dożywianie tych dzieci, bo wiadomo, że na ulicy dzieci żyjące z żebraniny i nie wiadomo czego, raz zjedzą, raz nie zjedzą, a to, co zjedzą, to niekoniecznie jest akurat to, co zjeść powinny. Dzięki temu, że tutaj możemy zebrać fundusze i wesprzeć ten ośrodek w Etiopii, te dzieci mają zapewnione wyżywienie. Oczywiście, ponieważ są to dzieci ulicy i nie wszystkie tam przebywają na stałe w ośrodku, więc niektóre tylko są dożywiane, nie dostają całodziennego wyżywienia, bo też ich tam przez cały dzień nie ma. No ale mogą przyjść zawsze i zjeść posiłek, który podtrzyma je na siłach. Poza tym ideą tego ośrodka jest, żeby te dzieci wróciły do normalnego życia, do swoich rodzin, żeby chodziły do szkoły. No niestety w Afryce szkoły są płatne. Nie tylko trzeba kupić przybory szkolne, ale trzeba też zapłacić za naukę. No i to w wielu, wielu krajach Afryki jest ogromny problem, że po prostu rodziców nie stać na to, aby posłać wszystkie dzieci do szkoły. Jeżeli kogoś posyłają, to na pewno najstarszego chłopca. A bywa i tak, że żadne dziecko z rodziny nie pójdzie do szkoły. No i w rezultacie zamyka się krąg zaklęty biedy, bo brak wykształcenia sprawia, że kiedy te dzieci dorosną, no nie bardzo sobie mogą jakoś poprawić warunki swojego życia, nie mają ani wykształcenia, ani możliwości, łatwo ich oszukać, bo jak nie potrafią pisać, czytać, liczyć, no to potem się im wmawia nie takie ceny, jak powinni płacić i tak dalej. No i to się oczywiście dzieje. Nieuczciwi kupcy, przedsiębiorcy zatrudniają takich ludzi na warunkach niemal niewolniczych. Potem my pijemy tanią kawę, tanią herbatę, prawda, spożywamy różne inne produkty pochodzące z tamtych krajów, które dla tych ludzi są absolutnym luksusem. Oni na przykład nigdy nie spróbują czekolady, która jest produkowana z kakao, przy którym pracują dzieci niewolnicy. Dlatego też wspieramy różne misje, nie tylko w Etiopii, w kilku krajach Afryki, w Ameryce Południowej. Najważniejsze nasze programy pomocowe to Adopcja Serca. Indywidualna osoba, rodzina, klasa w szkole, wspólnota w parafii może objąć patronatem duchowym i materialnym konkretne dziecko. Dostanie jego zdjęcie, informacje o nim. Misjonarze piszą, co się dzieje z tymi dziećmi. Oni się bezpośrednio nimi zajmują. W wielu wypadkach nawet możliwe jest nawiązanie jakiejś korespondencji. Oczywiście trudno ją sobie wyobrażać tak jak korespondencja w Polsce, bo te dzieci nie potrafią napisać takiego listu jak my.
Jak pomagać i gdzie pomagać, to znajdziemy na stronie internetowej
adopcjaserca.eu i tam można znaleźć informacje na temat właśnie naszych programów pomocowych. Można wpłacić jednorazową ofiarę, można się zaangażować na dłużej. Szczególnie cenne są regularne wpłaty, bo wtedy możemy jakoś zaprojektować nasz budżet.
Każdy chrześcijanin jest też na misję w jakiś sposób powołany. Niektórzy, tak jak ja, też do tej misji zagranicznej, do misji w krajach misyjnych, więc Pan Bóg powołuje różnie i tak jak chce. No mnie powołał najpierw, mieszkałam we wspólnocie też świeckich misjonarzy komunianów, a później właśnie odkryłam takie jeszcze większe powołanie, żeby pracować z dziećmi ulicy. Więc to też jest duży projekt, duże przedsięwzięcie, ale Pan Bóg nas błogosławi i daje nam też poprzez tych różnych dobrych ludzi wsparcie. Więc proszę dalej o tą modlitwę też za nas, bo to jest na pewno duże wsparcie i kto może również o te różne darowizny i ofiary.
Przed mikrofonem salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak. Dziś będzie zachęcał do budowania relacji na wzór Trójcy Świętej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza niedziela to uroczystość Trójcy Świętej. Widzimy w dzisiejszych czytaniach objawienie Boga, który przychodzi do nas, żeby objawić przede wszystkim swoją miłość. Widzimy Boga, który jest miłosierny i łagodny. Widzimy Boga, który pokazuje nam, że miłość to przede wszystkim relacja. Spoglądamy w stronę tego Boga i widzimy, że my stworzeni na Jego obraz i podobieństwo jesteśmy także powołani do relacji, że ten Bóg jest nie tylko źródłem naszego życia, jest nie tylko wzorem, ale jest też tym, który pozwala nam taką samą miłością, może nie aż taką samą, bo do takiej nie jesteśmy zdolni, ale miłością na taki wzór kochać siebie nawzajem, by budować komunię osób taką, jaka jest w Trójcy Świętej między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Widzimy dzisiaj Boga przechadzającego się w obecności Mojżesza, zatrzymującego się przy Nim i wyznającego, że On jest Bogiem miłosiernym, że jest łagodny, że jest nieskory do gniewu, że jest bogaty w łaskę i wierność. Widzimy także, że ta miłość objawia się najpełniej i najwyraźniej w przebaczeniu. Mojżesz błaga Boga właśnie o ten dar dla swojego ludu. Ludu o twardym karku, jak mówi Mojżesz, ale ludu, który jest dziedzictwem Boga i dlatego liczy na przebaczenie. Ten Bóg, który jest miłosierny i łagodny, daje przebaczenie. I nie inną prawdę odczytujemy także w dzisiejszej Ewangelii pochodzącej ze słynnego dialogu Jezusa z Nikodemem. Ta nocna rozmowa jest objawieniem intencji Boga. Zobaczmy, że całą motywacją misji Jezusa jest właśnie miłość Boga do świata. Miłość do tego stopnia, żeby oddać swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I następne zdanie też jest bardzo ważne. Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Czasami wydaje się, że to jest takie zdanie już wyświechtane, bardzo oczywiste. Natomiast spójrzmy, na czym zależy Bogu. Bogu zależy na tym, żeby zbawić świat, uwolnić od zła. Zobaczmy zatem, jakim wykrzywieniem obrazu Boga jest przedstawianie Go jako tego, który przychodzi tylko sądzić, karać, który wyrządza krzywdę, zarządza pomstę. Jakim wykrzywieniem miłości Bożej jest obrazowanie tego Boga, który na zasadzie odwetu za nieprzestrzeganie swoich praw skazuje ludzi na nieszczęście. W tej perspektywie widzimy, że Pan Bóg czasem wprawdzie pozwala nam doświadczyć konsekwencji naszych złych wyborów, ale czyni to w ramach swojej odwiecznej pedagogii zbawienia. Prowadzi nas właśnie jak mądry pedagog, pozwalając nam także upadać, byśmy z tych naszych upadków wyciągnęli lekcje i mądrość na kolejne etapy naszej drogi, naszego życia. Bo cel wychowawca, pedagog, Boży pedagog ma jeden: doprowadzić nas do pełni szczęścia, doprowadzić nas do zbawienia, aby nikt nie zginął. Dalej słyszymy, że kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli kwestia potępienia to znowu nie jest jakiś wyrok Boga obrażonego za to, że ktoś wybrał zamiast Jego coś albo kogoś innego, ale jest to pewna konsekwencja naszej relacji ze Słowem, które Bóg chciałby, żeby zrodziło w nas wiarę, a które czasami my wybieramy zlekceważyć i nie mamy wtedy udziału w tej wielkiej, odwiecznej miłości Trójcy Świętej, miłości, która najpełniej wyraża się w przebaczeniu. Jednocześnie widzimy, że nigdy na tę miłość nie jest za późno, skoro jej najpotężniejszym imieniem jest właśnie przebaczenie. Co to może dla nas znaczyć, dla naszych relacji? Nad tym pytaniem zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Miłość Przenajświętszej Trójcy jest dla nas zatem nie tylko źródłem naszej miłości. Przebaczająca miłość Boga nie tylko w nas rodzi miłość zdolną do przebaczenia, miłość, która nie pamięta złego, miłość, która wszystko przetrzyma, ale ta miłość Przenajświętszej Trójcy staje się dla nas także celem naszej wędrówki, staje się dla nas także wzorem. Zobaczmy, że w tej tajemnicy Trójcy Świętej, w relacjach Trójcy Świętej, Ojca i Syna i Ducha Świętego, tam nigdy nie ma żadnego sprzeciwu, tam nigdy nie ma jakiejś rozbieżności woli, tam każdy jest dla każdego, tam każdy afirmuje każdego, tam każdy jest życzliwy wobec drugiego, tam wszyscy są zjednoczeni w działaniu, Ojciec, Syn i Duch Święty wspólnie, można powiedzieć, w doskonałej jedności działają dla zbawienia świata po to, żeby objawić światu tę miłość, która jest motywacją Boga, tę miłość, którą Syn Boży ukochał do końca tych, których otrzymał tutaj na ziemi, a także tę miłość, którą jest Duch, który sprawia, że misja Syna Bożego jest nadal dzisiaj kontynuowana w Jego Kościele. Zatem czerpiąc z przebaczającej miłości Boga, my także mamy za zadanie miłować siebie nawzajem według takiej miary, miary pełnej przebaczenia, miary, która nie pozwala na chowanie urazy, miary, która pozwala darować winy, rozczarowania, która uczy nas patrzeć we wspólnym kierunku, realizować jedną wspólną misję. Dlatego sakramentem zbawienia ludzkości jest wspólnota uczniów Jezusa, jest Kościół Święty, bo my zwłaszcza mamy takie zobowiązanie, żeby taką miłością objawioną przez Chrystusa, miłością Trójcy Świętej, miłować siebie nawzajem, ale także, żeby tę miłość objawiać światu, by dobra nowina o przebaczeniu, o tym, że Bóg nam przebaczył w Chrystusie, dotarła do każdego człowieka i w każdym zrodziła nadzieję. I my nie robimy tego przez jakieś nadzwyczajne akcje, my na pewno nie robimy tego przez tylko głoszenie i przez słowa. My jesteśmy najbardziej wiarygodni wtedy, kiedy prezentujemy taką postawę. Miłość Boga i Jego przebaczenie rodzi w nas radość i nadzieję. Nadzieję, z której powinniśmy w każdym momencie być gotowi zdać sprawę, jak zachęca nas święty Piotr. Ponieważ my, żyjąc taką miłością, jaką sami jesteśmy umiłowani przez Boga, czasami jesteśmy niezrozumiani, czasami dla dzisiejszego świata jesteśmy nielogiczni, czasami ludzie, patrząc na to, jak my się miłujemy, jak mówił, pisał kiedyś Tertulian, powinni zostać jakoś zaintrygowani tym i zaproszeni przez taki styl życia do poznania prawdy o Jezusie Chrystusie i o tym przebaczeniu, jakie On wysłużył nam, będąc doskonale posłusznym Ojcu. Zatem niech dzisiejsze świętowanie tajemnicy Trójcy Świętej będzie dla nas okazją do jeszcze większej miłości, do takiej miłości, która przebacza, która wszystko przetrzyma. W ten sposób będziemy kontynuować tę misję, z którą Bóg posłał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Rozważania księdza Szymona kończą nasze dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Kłaniam się Państwu nisko. Usłyszymy się ponownie w kolejną niedzielę, kilka minut po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.